Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy z okolic Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej. Tutaj dzisiaj odbywało się spotkanie naszej radiowej rodziny. Też dziękczynienie za 50 lat od koronacji Matki Bożej. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat Matka dająca życie. Goście w naszym studiu, ksiądz prałat dr Karol Dziubaczka, kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Były kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie, sędzia sądu biskupiego, obecnie ojciec duchowny dekanatu Limanowa, kapelan straży pożarnej, więc ksiądz prałat będzie miał trochę drogi po rozmowach niedokończonych. Ksiądz doktor habilitowany Piotr Łabuda. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Biblista, wykładowca Nowego Testamentu i kierownik Katedry Starego i Nowego Testamentu w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, sekcja w Tarnowie, wykładowca Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Grudku Podolskim na Ukrainie.
Na Ukrainie, tak, to też jeszcze dalej niż do Limanowej, jeżeli ksiądz prałat ma daleko do Limanowej, to...
Tylko czy ksiądz dzisiaj do Grudka?
Nie, dzisiaj już tylko do Tarnowa. Dzisiaj do Tarnowa, jutro do seminarium.
Pięknie. Ksiądz dr Jan Seremak.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Pochodzi z tej parafii Michalita, obecnie będący kustoszem sanktuarium świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym. I ksiądz Roman Majoch, proboszcz i kustosz tego sanktuarium. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy w tym szczególnym dniu dziękczynienia za 50 lat koronacji.
Tak, ksiądz właśnie nas tutaj zebrał, wielu, pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jerza mogliśmy się wspólnie modlić, teraz rozmowy niedokończone.
No to jest taki szczególny czas, kiedy właściwie to sanktuarium staje się bliskie każdemu, temu, który słucha i temu, który spoglądał na tę chwilę naszego dziękczynienia tutaj w kościele. I temu, który tutaj przybywa, prosić właściwie także o życie. Właśnie temu także służy dzisiejsza audycja. Matka dająca życie, ta Maryja.
Księże kustoszu, zazwyczaj pewnie tutaj jest cicho i spokojnie, tak, w okolicy.
Właśnie, tutaj można przyjechać, kościół jest otwarty i w ciszy i spokoju można medytować. To, co mówi Maryja, ale także na co ona wskazuje, uczyńcie, co powie wam mój syn, czyli posłuchać jej syna w ciszy.
A gdyby ktoś chciał przyjechać na krótkie rekolekcje, 2-3 dniowe, może. Jest tak, że ktoś tu się czasem zatrzymuje, jakiś kapłan, jakaś grupa?
Myślę, że w przyszłości, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w sanktuarium, będzie takie miejsce.
Księże prałacie, ksiądz prałat dr Karol Dziubaczka, myślimy z jakiejś perspektywy, tak 50 lat, nawet ludzie byli dzisiaj w kościele, którzy pamiętają to, co...
Ja też pamiętam, bo byłem na koronacji jako maturzysta, ale już przyjęty do seminarium duchownego w Tarnowie i w mojej pamięci, tak przed oczami widzę olbrzymią rzeszę ludzi i ponad tymi ludźmi postać prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego. On wtedy koronował, to była pierwsza koronacja powojenna na terenie diecezji, razem z nowym biskupem ówczesnym tarnowskim, Jerzym Ablewiczem. Ablewicz ingres do katedry tarnowskiej miał 27 maja, a 9, tak zresztą jak w tym roku, września była koronacja obrazu Matki Bożej Okulickiej, z tym, że zgodę wtedy kapituły watykańskiej, bo takie były ówczesne przepisy, na koronację obrazu Matki Bożej Okulickiej uzyskał biskup Karol Pękala, który po śmierci biskupa Jana Stepy był wikariuszem kapitulnym. On też napisał do diecezjan list zachęcający do udziału w koronacji. Był czytany w Niedzielę Białą. Po Wielkanocy, to jest dzisiejsza Niedziela Bożego Miłosierdzia, natomiast biskup Ablewicz napisał list w lipcu, drugi zachęcający i zapraszający na koronację. I rzeczywiście odpowiedź diecezji na tamte czasy. Zresztą nazwisko prymasa Wyszyńskiego to był magnes, który przyciągał tłumy, bo przecież kto tamte czasy pamięta, to już było kilka lat po wyjściu prymasa Wyszyńskiego z więzienia.
Wczoraj wspominaliśmy właśnie księdza prymasa przez arcybiskupa Antoniego Baraniaka,
tak,
jego sekretarza. Więc to patrzę na tą datę, 62 rok, więc rzeczywiście kilka.
Tak, bo on w 56 wyszedł.
Obydwaj wyszli właśnie w
tak,
tym
53, aresztowany właśnie we wrześniu. Więc to tłumy ludzi, które przybyły i witały, no ja z odległego miejsca pochodzę, bo bliżej mi znacznie do Tuchowa niż do okolic, a jednak na tej koronacji byłem. No i kustosz mnie przymusił, prawda mówiąc, żebym napisał czytanki majowe.
Ten kustosz?
Ten kustosz, tak, tak. No to znaczy ze swoim poprzednikiem. Także obydwaj mnie przymusili do napisania, ale byłem też sąsiadem tegoż sanktuarium, kiedy byłem kustoszem sanktuarium w Bochni. Przeszło 7 lat. I wtedy rozpocząłem pielgrzymki na odpust wrześniowy do okolic, a okolice przychodzą na październikowy do Bochni. Także współpraca między sanktuariami była.
Dodając tutaj, jeśli można tak, dodać, tylko proszę, dziękując księdzu prałatowi Karolowi za te czytanki, to można powiedzieć, że już wtedy cała diecezja w jakiś sposób przybliżyła sobie to miejsce, ten jubileusz, który obchodziliśmy 9 września. Ale właściwie poznając historię, poznaliśmy także, co Maria daje nam jako pielgrzymom, gdziekolwiek się znajdziemy, gdziekolwiek w różnych miejscach, w których się znajdziemy, bo one były tak przygotowane, aby można było powiedzieć, pielgrzymuje się do różnych miejsc, maryjnych sanktuariów, także do pańskich sanktuariów. Więc tutaj dla każdego, kto słuchał tych czytanek majowych, mógł skorzystać z tego wielkiego daru, takiego zapromowania każdego sanktuarium, ale w sposób szczególny okolic, Matki Bożej Okolicy.
Księże prałacie, to miejsce ma już swoją historię, 50 lat. Chcielibyśmy też i pewnie słuchacze również trochę więcej poznać na historii samego sanktuarium, może tego, skąd ten obraz tutaj w tym miejscu i skąd ten pomysł koronowania tego obrazu.
Najprościej to jest odpowiedzieć na skąd pomysł koronowania. Stąd, że Matka Boska tu udzielała łask i kult Matki Bożej żywy, bo to jest potrzebne i dokumentacja, jeżeli idzie o otrzymywane łaski. Ja bym, tak jak się zapoznawałem z historią tego sanktuarium, to bym zwrócił uwagę, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale na pewien upór nie tylko Matki Boskiej, jeżeli można tak powiedzieć, ale i miejscowych wiernych, bo przecież początkowo to była kapliczka, to nie było jakieś wielkie sanktuarium. Zanim tu powstał kościół, to upłynęło właściwie kilka wieków i zanim powstała parafia. Były propozycje, żeby budować kościół w innej miejscowości. Fundator się znalazł, a ludzie powiedzieli, że nie oddadzą Matki Bożej i że tutaj ma być ten obraz i ten kult.
A ta matka skąd przywędrowała tutaj? Nie wiecie?
Nie wiemy. Podarował Wojciech Krucki.
No podarował, ale ale kult chyba był wcześniejszy jeszcze, zanim ten obraz.
Kult był wcześniejszy, właściwie od XI wieku przybywali tutaj pielgrzymi do tego miejsca, które związane jest z Bolesławem Stydniwym.
No właśnie, tylko że wtedy no tego obrazu nie było.
Wtedy obrazu nie było. Obraz jest tu 400 lat. 400 więc, lat w tym sanktuarium.
Ale mówię, czytając historię, to widać, że tutaj i ludzie chyba za wolą Pana Boga i Matki Bożej to miejsce uznali, że tu jest miejsce dla Matki Bożej. I tutaj jak mogli, to zmieniali, budowali. Nawet jest przecież wspomniane, że jak rozebrali walącą się kaplicę i drzewo spalili w gorzelni, to potem Kara Boska na nich przyszła. Tak to ludzie odczytali miejscowi.
Jakaś duża ta kara? Poważne.
Pan Bóg nie jest mściwy, więc to
Pan Bóg jest zazdrosny, tak?
Jest zazdrosny.
A tak myślimy o tym takim charyzmatycznym znaczeniu, bo to się to rozchodziło wszystko, tak? Tutaj w okolicach ludzie przybywali z różnych stron.
Ludzie przybywali, dziękowali za uzdrowienie. Co prawda jakoś tak znacząco było z chorób oczu, ale ja myślę, że trzeba by zwrócić uwagę, bo powiedzmy tych można by przytaczać cuda z choroby takiej czy innej. To zresztą redemptorysta ojciec Szołtrzki opisuje. Tak, bardzo dokładnie. Natomiast dla mnie taką charakterystyczną rzeczą było, że przed kościołem w okolicach była karczma. I gmina tę karczmę wykupiła i zamieniła ją na szkoły. Więc to było takie znamienne, że ludzie wtedy troszczyli się nie tylko o zdrowie ciała, bo ono jest potrzebne, jak człowieka boli, to wiadomo, że woła Jezus Maria i no bo kogoż ma wołać oprócz dzisiaj częściej lekarzy, ale wtedy nie było tylu lekarzy, żeby ich wołać na miejsce, więc się zwracano do Pana Boga. Ale dla mnie, jak mówię, taką charakterystyczną sprawą było to, że zatroszczono się o wykształcenie młodego pokolenia. Bo jeżeli w takiej parafii jest szkoła, to zawsze ten pierwszy krok do, powiedzmy, wiedzy, do wykształcenia dzieci wiejskie w miejscowości odległej, powiedzmy, od ośrodków większych, bo najbliższej Bochni jest 17 kilometrów. Do Brzeska ile jest?
13.
13.
No, to zawsze na nogach już jest poważny problem.
To już jest poważny problem na nogach. A tutaj, no i potem sprowadzenie 120 lat, prawda? Sióstr służebniczek Edmunda Bojanowskiego, które jako charyzmat mają opiekę nad biednymi wiejskimi dziećmi i one ochronkę prowadzą do dnia dzisiejszego.
Pierwszą siostrę, którą spotkałem, pytam, co siostra tu robi? Ja pracuję w ochronce.
No właśnie, pracuję w ochronce i to jest, tak mnie się wydaje, ta troska, bo można powiedzieć, modlimy się do Matki Bożej o zdrowie, zupełnie słusznie i niech Matka Boża wyprasza to zdrowie wszystkim. Modlimy się o życie. I też jest dzisiaj ważny problem, kiedy w skali nie tylko europejskiej, ale światowej jest zagrożone i życie nienarodzonych, no i problem eutanazji. To jest współczesny świat. Ale jeżeli już się człowiek narodzi, to trzeba tego człowieka wychować. To jest drugie narodzenie. Wychowanie człowieka to jest jego drugie narodzenie. I tutaj okolice pod tym względem, no, od kilkuset lat mają swoje zasługi, właśnie sanktuarium okulickie. Przy tym drugim narodzeniu, tak jak matka dająca życie, mamy biblistę, to mnie w razie czego poprawi, ale no to proszę śmieć. Więc, że w życiu Matki Bożej było dwa zwiastowania. Pierwsze to, o którym wspominamy, anioł pański zwiastował Pannie Maryi i wtedy ona zostaje matką Syna Bożego. I drugie zwiastowanie z wysokości krzyża, oto Syn Twój. I to jest, ona wtedy przyjmuje też nas wszystkich za swoje dzieci i to jest jej drugie zwiastowanie i drugie macierzyństwo, to dzięki której mówimy do niej, że to jest nie tylko matką Pana Jezusa, ale i naszą matką.
I potem Maria trwa w Wieczerniku z apostołami na modlitwie.
Tak.
Rodzi się Kościół, rodzi się zwiastowanie, zesłanie Ducha Świętego i Maria jest. No?
Tak.
W Nazarecie jest u początku. To jest taka ciekawa rzecz. Przepraszam, że tak wejdę.
Nie, bardzo proszę.
Ale dobrze, to jest właśnie dobry moment.
To jest taka ciekawa rzecz. Dzisiaj biskup Andrzej i tutaj ksiądz Prat mówiło o nowym życiu. Nie? I popatrzcie, to jest ciekawa rzecz, że my takie największe święte, no i słusznie, no bez wątpienia słusznie, Boże Narodzenie. Każdy powie Betlejem, prawda? Wszyscy idziemy do Ziemi Świętej, każdy chce być w tej szacownej bazylice, wejść na dół, przyklęknąć przy tej gwieździe, powiedzieć, o tutaj się Pan Jezus narodził, prawda? No i jeżeli w Boże Narodzenie czytamy prolog Ewangelii Jana, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, no to wszyscy myślą absolutnie o Betlejem. A przecież to słowo, które stało się ciałem, to miało miejsce w Nazarecie, w chwili zwiastowania, prawda? Tam się narodził dla nas. On wtedy stał się...
Czy ja mogę wejść w słowo?
Proszę bardzo.
Bo wspominam, któryś z pobytu właśnie w Betlejem, odprawialiśmy przy naszym ołtarzu mszę świętą, a arabska kobieta podeszła z dzieckiem i tam na miejscu, gdzie żłóbek, jeżeli dobrze mówię, stał po drugiej stronie, położyła to dziecko i modliła się. To był naprawdę wzruszający moment, kiedy arabska kobieta, nie pytaliśmy jakiego wyznania, ale w każdym bądź razie na miejscu żłóbka położyła swoje maleńkie, nie wiadomo ile tam dni czy tygodni to dziecko miało, i modliła się, polecała je Panu Bogu.
To jest właśnie niezwykłe w Betlejem, skoro mówimy o Betlejem, że nie tylko chrześcijanie, nie tylko chrześcijanki, ale również muzułmanki, to obojętne, że mówimy o Palestyńczykach czy o Arabach, bo to już nie będziemy teraz chodzić, to są muzułmanie też przychodzą do Betlejem, do miejsca narodzenia, bo tam Maria dała życie. Ale tak samo muzułmanie przychodzą do Nazaretu, bo ja jednak chcę uciec od Betlejem. Większość praw chcę uciec, dlatego że mam tej świadomości polskiej, weszło w głowę właśnie, że najważniejsze jest Boże Narodzenie w Betlejem. Nie deprecjonując tego, ja mam równie wielki szacunek i cześć dla tajemnicy zwiastowania, i kiedy jesteśmy z grupami Ziemi Świętej, to paradoksalnie czasami w Betlejem zdąży się nie zrobić lekcji divina, takiej duchowej medytacji nad tajemnicą narodzenia Ewangelii Łukasza, tam powiedzmy drugiego rozdziału. Ale w Nazarecie zawsze. Zawsze schodzimy do groty. Tam nieraz franciszkanie pomagają, przymykają oko, że tam dosyć głośno medytujemy to Pismo Święte. Ale właśnie nie wyobrażam sobie w Nazarecie, w tym miejscu, nie przeprowadzić medytacji, bo dla mnie tam słowo stało się ciałem. I to jest ten błąd, który my, no w naszym państwie, prawda? Dziecko jak się narodzi, to jest dziecko. Jak się nie narodzi jeszcze, to no właśnie, embrion.
Niektórzy mają problem.
Jasne.
I wmawiają sobie też...
Że tak jest prawidłowo. Tak. Tu ewidentnie słowo stało się ciałem, a tym, którzy je przyjęli, dał moc. Ta moc jest od momentu zwiastowania. Zresztą jak otworzymy Ewangelię Łukasza, no to Maryja poszła no właśnie z tym zwiastowanym, poczętym dziecięciem pod sercem do Elżbiety i już tam to przyjście matki, pięknej monstrancji kryjącej w sobie Chrystusa, już budzi Jana. To jest też ciekawe. Mówimy dzisiaj matka dająca życie. No to popatrz, Maria poszła w góry, weszła do domu Zachariasza i nagle obudziło się, można powiedzieć, dziecko w łonie Elżbiety, poruszyło się, skoro głos pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach.
Poruszył się nowy człowiek.
Można powiedzieć, że wcześniej nigdzie nie było o Janie Chrzcicielu. On tak by był uśpiony w tym łonie Elżbiety. Spotkanie z Maryją, z tajemnicą już poczętego Chrystusa w niej, sprawia w życie. No nie? Dla mnie właśnie to jest to, że od samego początku, od tego momentu, kiedy anioł przychodzi, mówi bądź pozdrowiona, od tego momentu, kiedy Maria mówi niech mi się stanie, od tego momentu on już jest i od tego momentu w niej staje się życie i poprzez nią, poprzez niego to życie staje się we wszystkich, kogokolwiek tylko Maria spotyka.
Pytanie się o takie motywy, tak? Bo my też przychodzimy, modlimy się tutaj do Matki Bożej o kulicka, czyli oczy, troska o życie, ale pytamy się o motywy później naszego działania, bo Matka Boża, my wypraszamy, czy chcemy wypraszać dla siebie potrzebnych łask, dla rodziny, ale ludzie przychodzą, no i właśnie co więcej kryje się za tym miejscem, bo można powiedzieć, że my też mamy być takimi, bo Matka Boża działa, tak? A teraz my, przychodzący, dotykający tego świętego miejsca, jacy mamy być, czy jacy idziemy, czy w nas też rośnie ta świadomość, czy widzimy, tak, że my tutaj jesteśmy też do czegoś powołani, posłani.
Znaczy dla mnie niewątpliwie, zresztą tak się zaczęła moja przygoda z okulicami, kiedy tutaj pamiętajmy, że jest tytuł Kościoła Narodzenia Matki Bożej. I kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność tutaj drugi, trzeci być, a potem kiedy ksiądz Roman został tutaj kustoszem, od razu skojarzyło mi się okulice z Jerozolimą, z kościołem świętej Anny, z miejscem narodzenia Matki Bożej. Kiedy tutaj ojciec pytał przedtem księdza kustosza, czy że tak normalnie to tu jest cicho, to sobie od razu pomyślałem, Cała Jerozolima to wielki gwar, to huk, rwetes, ale kiedy się wejdzie na dziedziniec Kościoła Świętej Anny, tutaj księża byli w Ziemi Świętej, kiedy tam się wejdzie, tam jest cisza. Kiedy się wejdzie do tego pięknego kościoła z czasów krzyżowców, kiedy się wejdzie do groty, w tej grocie zawsze jest cisza i tam zawsze są dwie rzeczy. W tej grocie jest obraz, który symbolizuje obecność Matki i tam zawsze otwarte jest Pismo Święte. I kiedy wejdziemy do okulic, do kościoła, to nie wiem, na ile ksiądz kustosz to celowo zrobił, a na ile to Pan Bóg go tak przez architektów pokierował, że jest obraz, a z tyłu jest grota. I w tej grocie jest schowane niejako Pismo Święte. To słowo jest schowane niejako we wnętrzu obrazu. I dla mnie...
Nasi widzowie dzisiaj, może słuchacze nie wiedzą, ale widzowie podczas modlitwy różańcowej wielu wiernych przechodzi na kolanach i właśnie z tyłu jest jak gdyby taka imitacja groty, gdzie jest kamień z Ziemi Świętej i za chwilę Pismo Święte.
No właśnie, bo jeżeli mogę skończyć tylko tu jeszcze. My mówimy Matka Dająca Życie i tutaj i my tutaj przy mikrofonach i pewnie wielu słuchaczy mówi Matka Dająca Życie, to znaczy zdrowie z oczu, dziecko nowonarodzone. Ale popatrzmy, Maria przede wszystkim jest wzorem dająca życie, to inne życie. To życie w znaczeniu życia duchowego. I dla mnie to jest niezwykły przykład Maryi. I jeżeli mogę, to chciałbym fragmencik, nad którym siedzę właściwie już od kilku, mogę powiedzieć, nastu tygodni. Scena zwiastowania. Przychodzi anioł, mówi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie czepiajmy się teraz słów tłumaczenia, ale zobaczmy, co robi Maryja. Lepszy Łukasz: ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Reakcją pierwszą Maryi na te słowa: raduj się, Ty, która jesteś pełna łaski, bo Pan jest z Tobą. Pierwsza reakcja Maryi jest zmieszanie się, jest wręcz, to Innocento Gargano pisze, że to jest wręcz wzburzenie się Maryi. Maria cała wzburzyła się wewnętrznie, no bo miała inne plany życiowe, no bo miała inne zamiary, marzyła o rodzinie, bała się reakcji Józefa, więc tekst grecki mówi: wzburzyła się. Zakipiało, można powiedzieć, w niej. Ale zaraz napisze Łukasz, i zaraz po tym, kiedy ona tak zmieszała się, kiedy się zatrwożyła trochę, natychmiast zaczęła rozważać. Gdybyśmy popatrzyli na tekst grecki, to rozważać po grecku dialogizomai, to znaczy nie tyle rozważała, co dialog. Dialogizomai. Zaczęła rozmawiać niejako ze sobą, w sobie. A co robi anioł? A anioł jej podsuwa myśli. Podsuwa jej fragmenty Starego Testamentu. Duch Pański stąpi na ciebie. Moc Najwyższego ci osłoni. Maryja przeżywa cudowną medytację wewnętrzną Pisma Świętego. Ona tutaj rozmyśla w tej scenie i teraz to rozmyślanie Pisma Świętego, to przemyślenie słów, które podsyła jej Pan Bóg przez posługę Gabriela, prowadzi Maryję do tego, żeby powiedzieć: gnojto moi, niech mi się stanie, jestem służebnicą, zgadzam się. Wtedy odchodzi anioł. Maryja dla mnie w zwiastowaniu, Maria, kiedy mówimy, daje życie, ona jest dla nas wzorem. Bo Łukasz pisze Ewangelię po to, żeby przekonać Teofila, jakiegoś Teofilos, miłującego Boga, też każdy z nas przecież miłuje Boga. Maria jest dla Łukasza, dla ewangelisty Łukasza, niedościgłym wzorem. Co zrobić, kiedy jestem zatrwożony, kiedy nie wiem, co zrobić, kiedy jestem przelękniony? No właśnie, weź słowo i zacznij to słowo rozważać. Maria rozważała słowo i doszło.
Czyli można powiedzieć, to jest też taki drogowskaz, tu ksiądz ukazuje, kiedy my przychodzimy do Matki Bożej, no dzisiaj jest już w okolicach, tak? Przychodzimy po życie, po zdrowie, przychodzimy właśnie tacy poruszeni, bo jeżeli już tutaj znaleźliśmy się, tak, no ja się zbliżałam do Pana Boga, bo trochę moje zdrowie szwankuje, tak dzisiaj też usłyszałem i trochę zaczynam myśleć więcej, tak? Więc to też jest taki moment, że właśnie ludzie przychodzą, bo są poruszeni sytuacją, w której się znaleźli.
Ale chcieliby, najczęściej my szukamy pomocy, o tutaj ksiądz Prawda mówił, coś mnie boli, to wtedy wołam. Właśnie, Panie Boże, uzdrów mnie, bo jestem chory. Panie Boże, dziecko mi choruje, absolutnie uzdrów. Wtedy oczywiście nie ma bądź wola Twoja, Panie Boże, akurat w tym momencie to jest ta moja wola, bo to
chyba też słuszne jest takie pragnienie, prawda?
Jasne,
tylko wie, że dobre matki,
jasne,
babci,
jasne.
Ojca.
Ale my kładziemy nacisk, Matka Dająca Życie, na to życie, tak się nie zastanawiam, bardziej na to życie doczesne, zdrowie, wątroba, czustka, inne rzeczy. A tymczasem ona przede wszystkim daje to życie, które daje nam życie wewnętrzne. Pozwala nam...
Bardziej czujemy to cielesne, tak? Jako cieleśni chyba
zgoda,
mocniej odczuwamy.
Ale kiedy ma człowiek problemy, o, akurat tu jest drugi list do Tymoteusza. Ma Tymoteusz kłopot, nie wie co robić, nie wie jak postępować. I Paweł pisze mu wyraźnie. Znasz od lat niemowlęcych Pisma Święte. I Paweł pisze trzy rzeczy, które daje. Mądrość, zbawienie i wiarę. Oczywiście, to się z ojcem zgadzam w pełni, że my patrzymy jednak, ja ostatnio...
Dlatego człowieka duchowego dorastamy cały czas, uczymy się.
Ale nie dorośniemy... Kiedy nie będziemy przychodzić do matki, która daje życie, ona daje nam słowo. A ci, którzy je przyjęli, najpierw święty Jan, dało moc. A więc dla mnie takim kiedy pytamy się o nową ewangelizację, kiedy pytamy się o problemy w naszej ojczyźnie, w rodzinach, we wszystkim, dla mnie tu jest fundament problemu. I mogą się tutaj obecni zgodzić mniej czy bardziej.
Fundament problemu, czyli
brak,
słowo.
Brak pogłębionego poznawania słowa.
Ja tu jeszcze dodał co innego, mianowicie problem, który nie wiem dlaczego tak było, ale papież na początku XX wieku udzielił trzech odpustów dla sanktuarium okulickiego. Pierwszy odpust to świętego Józefa, to jest opiekun życia, tego, które się poczęło w Maryi. To jest opiekun. Drugi odpust to jest zesłanie Ducha Świętego. Duch daje życie. To jest też i Matka Boża obecna w Wieczerniku przy zesłaniu Ducha Świętego. I wreszcie trzeci, odpust na narodzenie Matki Bożej. No to jest przecież teksty liturgiczne ze święta narodzenia wyraźnie mówią, że jest zajaśniała jutrzenka zbawienia. Narodzenie, to nowe życie, które przyszło na świat jako Maryja, to jest jednocześnie jutrzenka zbawienia dla człowieka. Więc gdyby wziąć pod tym kątem sanktuarium okulickie, to tutaj te trzy odpusty wyraźnie kierują nas na to, co ksiądz profesor mówi, na życie duchowe.
1906 rok, to jest udzielenie tego dekretu papieża...
Świętego Piusa X.
Wy tak tutaj przeżywacie?
Tak.
Są trzy odpusty... na świętego Józefa, taki parafialny, właściwie wewnętrzny, jak to się mówi, na zesłanie Ducha Świętego tygodniowe do Trójcy i na narodzenie Matki Bożej, właściwie ten główny tutaj związany z wezwaniem Kościoła.
Można by wyjaśnić, bo to mogą słuchacze dziwić się, ale właśnie biskup Ablewicz wprowadził ten zwyczaj, że w sanktuariach koronowanych, tam gdzie są wizerunki koronowane, tam od 1970 roku są odpusty ośmiodniowe. Przez 8 dni i to przygotowuje się specjalny program. Oczywiście taki odpust jest oprócz tuchów, no to wiadomo, że ma od dawna, ale też w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. To jest sanktuarium pańskie, ale też tam jest ośmiodniowy odpust.
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
W Limanowej, tak. No, zaczyna się niedługo w pierwszą niedzielę października ośmiodniowy w Bochni.
Tutaj ksiądz Prad mówi właśnie duchowe, prawda? Więc tak. Józef duchowy, narodzenie duchowe, Duch Święty duchowy. Popatrzmy pod krzyż, bo to jest też taka ciekawostka. Tu bodajże któryś z księży też wspomniał o tym testamencie. Popatrzmy. Niewiasto, oto syn twój, do ucznia, oto matka twoja. I napisze Jan, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. A dokładnie czytając, no my mamy to tak, Panu Bogu ja dziękuję, że mogłem kiedyś poczytać, czy czytać po grecku. To tak jak napisał Jan, Łukasz, popatrzmy, dokładnie pisze Ewangelia Jana, od tej godziny uczeń wziął ją i w tekście greckim jest eista idia autu, co po grecku można przetłumaczyć eis do środka. No właśnie, wiadomo, wziął do domu.
Tak.
Historycznie, ale Jan przemyca takie duchowe przesłanie. Wziął ją do wszystkich swoich spraw, do wszystkich wewnętrznych, do wszystkich rzeczy, które były obok niego, ale nade wszystko, które były w nim, prawda? Wziął ją do siebie. No, tak jak matka, do wszystkiego ją w tajemnicy jest... wziął.
No? Nie ma żadnych tajemnic, tak? Mam rozumieć.
Eista idea znaczy do swojej własności, a jedyne co mam, bo jedna własność, Jestem ja, jest moje wnętrze. To jest bogactwo niezwykłe, które, powtarzam, nie zaprzeczając tym modlitwom, ja się naprawdę raduję, bo akurat ksiądz Roman tutaj, jako mój przyjaciel, no to ma wiele tych świadectw, tych łask, uzdrowień, tych ciała, prawda? Ale ja się jeszcze bardziej raduję, kiedy ktoś mówi, że tutaj gdzieś wróciło mu duszę, no nie? Tutaj, ja sobie nie zapomnę, powiem wam, razu pewnego w Bazylice Bożego Grobu był pewien człowiek, który przez 6 dni chodził, go nic nie interesowało. On przyszedł do mnie, powiedział, proszę księdza, te wasze historyjki to mnie tak nie bardzo interesują. Jak ksiądz nie ma przeciwko temu, ja myślę, że na piwo wyskoczył. Ja mówię, panie, no to potem, a tak pan pochodź z nami, posłuchaj trochę historii. No, bardzo elegancki pan. No i w 7 dzień, czy w 6, byliśmy w Bazylice Bożego Grobu. Żona go wio, wejdziesz ze mną do grobu, on tak... I on potem sam wspomina, że był ciekaw, co tam w środku jest, no nie? Wszedł, wyszedł, podszedł do mnie i mówi, przy księdza chciałem się wyspowiadać. Ja sobie myślę, dlaczego on się całe dnie pytał, gdzie to piwo jest, a tutaj nagle mówi, chce się wyspowiadać. Ja co się stało? Mówi, proszę księdza, ja nie wiem, co się stało. Ja wszedłem i coś w moim środku się zmieniło. Ja już wierzę. No właśnie, środek, zdrowie środka, nie? Będziemy zdrowi z zewnątrz.
Łatwiej postrzegać to uzdrowienie zewnętrzne, tak?
Ale jasne, no bo ktoś nie widzi, nagle widzi. Ktoś nie chodzi, no nagle chodzi. A to wnętrze to jest tajemnica, no nie? To jest sanktuarium.
To wyprostowanie się człowieka, to odkrycie tutaj, tej godności.
Popatrzcie, bo i ksiądz prałat, i tutaj ksiądz ojciec też był na koronacji we wrześniu. Ile tutaj było konfesjonałów, w każdym kapłan, i te niekończące się kolejki ludzi, którzy przychodzili. I ja tak akurat byłem odpowiedzialny za zachrystię, tak mi ksiądz kustosz przydzielił, żebym pilnował zachrystię. Z księdzem pratem my pilnowali we dwóch, żeby był porządek. No i tak patrzyłem się przez okno, jak ci ludzie cały czas przychodzili i jak odchodzili, klękali. Tak sobie pomyślałem, XXI wiek, kiedy no my buty wyczyszczone, spodnie, garnitur eleganckie, klękali na ziemi, czyni znak krzyża. I wtedy tak sobie myślałem, no właśnie, to jest ta matka dająca życie. Prawda? Przez syna, ale życie.
Ja coś dodam, bo jako najstarszy w tym gronie, to mam prawo wspominać. Otóż za moich młodych lat w ramach propagandy ateistycznej ukazała się taka nieduża książeczka pod tytułem Niepoświęconym obiektywem. I były w tej książeczce 3 reportaże z sanktuariów maryjnych, z Jasnej Góry, z Kalwarii Zebrzydowskiej i Stuchowa. I Stuchowa, kto pamięta stare otoczenie kościoła i klasztoru, było zamieszczone zdjęcie, szereg konfesjonałów, jak tak w czasie jest, odpustu, tak jest do dziś zresztą, i kolejki ludzi do spowiedzi. I reporter, który, cały reportaż był złośliwy, to zdjęcie podpisał Fabryka Cudów. I on w tym podpisie zmieścił głęboką teologiczną prawdę. Bo klęka grzesznik przy konfesjonale wstaje święty. Bo to się dokonuje, ta wewnętrzna przemiana. Klęka...
Nie wiedział, co pisze.
Nie wiedział, co pisze. No, może Duch Święty go natknął. Ja nie wiem, jak to było. W każdym razie dla mnie to zdjęcie, ja pamiętam to, mówię, sprzed wielu lat, właśnie... pokazuje, jaka jest rola sanktuarium maryjnego. To zresztą, co potem błogosławiony Jan Paweł II mówi, że Jasna Góra to jest słuchalnica narodu, bo tak dawniej na konfesjonale mówi, no, że ksiądz słucha, więc słuchalnica, ale to jest proprium, właściwie taka specyfika każdego sanktuarium. To, co tutaj było widać w czasie obchodów jubileuszowych, ale co jest w każdym sanktuarium maryjnym, że tu się dokonuje przemiana tego życia duchowego.
I tu czasami dzień powszedni, to pewnie ksiądz kustosz mógł o tym więcej powiedzieć, bo on czy jest takim wytrwałym słuchaczem, tak. Słuchalnic. W zwykły dzień przyjeżdża ktoś całkiem nie z tej parafii, nie z tej bajki, z innej historii, przyjeżdża tylko po to, żeby nie u tego księdza, bo najczęściej to ci ludzie nie znają ani kustosza, ani tutejszego prałata, ani innych. On chce po prostu tutaj. W tym miejscu.
Ja bym tylko dodał, sanktuarium to szczególne miejsce, gdzie spotykamy się z Matką Bożą, ale można powiedzieć, to sanktuarium także serca staje się naszego dla Matki Bożej, dla jej Syna. Właściwie dokonujący się cud przemiany właśnie w konfesjonale, to co zostało powiedziane. Wiele osób przyjeżdża rano na chwileczkę właściwie, może przed pracą, na chwilę dosłownie, by chwilę poklęczyć, pomodlić się, skorzystać z daru, sakramentu, pokuty i odjechać. Ale przyjeżdża i tu znajduje to miejsce i tu znajduje ten czas, ciszę, chwilę, modlitwę, ale odjeżdża, można powiedzieć, z sanktuarium, swoim sercem, w którym jest Matka Bożego Syna i On, Jezus Chrystus.
Tu akurat otwarłem, jakaś kobieta z tłumu, to Ewangelia znowu Łukasza, zawołała do Niego: błogosławione łono, które się nosiło i piersi, które ssałeś. A Jezus rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Nie? Cały czas ukierunkowanie na to wnętrze, serce, słuchanie Słowa.
Tutaj Matka Boża rodzi nas do życia, rodzi nas do odkrywania też swojego miejsca, powołania. Myślimy o tych właśnie małżonkach, o rodzicach. Wielu też prosi o dar macierzyństwa, ojcostwa, ale to też miejsce, gdzie rodzą się powołania kapłańskie. Pewnie to jest takim też papierkiem lakmusowym, takie miejsca, parafii, tutaj sanktuarium. To rodzenie się do kapłaństwa, do życia zakonnego, do tej posługi we wspólnocie Kościoła.
W dniu wczorajszym z księdzem prałatem Adamem Mardeuszem tak dokładnie przeliczaliśmy, ile tutaj z tej parafii wyszło kapłanów. 40. Doliczyliśmy się, chociaż on powiedział tak, że być może, że było więcej. Natomiast od koronacji jest nas 16. I rzeczywiście, dla mnie zresztą to, co powiedziałem...
Ja tak zapytam, księże Kustosz, a jak duża jest parafia?
Parafia ma 2700 wiernych. Co tutaj jeszcze właściwie jest takim szczególnym, skoro ksiądz ojciec Jan tutaj podjął tą myśl, i którą będzie kontynuował w tym roku. Na jubileusz mieliśmy 2 kapłanów nowo wyświęconych.
Tak, nowe dzisiaj widziałem, mama księdza Kustosza i 2
Piotra i Huberta, tak. Czyli dzisiaj rodzice też Piotra i Huberta byli tutaj wśród rodziców.
Tak, tak, byli tam obok, też właśnie stali przy tych szatach. To było piękne i to dla nich też takie ogromne przeżycie. Ale w ogóle takiej, troszeczkę takich też i osobistych moich przemyśleń, bo tak biorąc pod uwagę tutaj, tak po kolei, Okulice, Bochnia, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej, później Limanowa, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej. Tu jest wiele sanktuariów w diecezji tarnowskiej i to, co przed chwileczką tutaj tak rozmawialiśmy, że jednak obecność Maryi bardzo pomaga w odkrywaniu tego powołania kapłańskiego. Ja może tak powiem coś bardzo osobistego, ale to tak poniekąd, żeście mnie sprowokowali. Zaraz po chrzcie świętym mój chrzestny ojciec położył mnie na ołtarzu. I namówiła go do tego moja chrzestna matka. Mu powiedziała, żeby poprosić dla tego dziecka o dar powołania kapłańskiego. Moja mama później mi powiedziała tak, że ona się troszeczkę przestraszyła, że może chrzestni trochę zesłabli i nie wiedziała co, a chrzcił mnie ksiądz Józef Augustyn. I ona chciała tak podejść. A ksiądz właśnie Józef Augustyn zatrzymał ją i mówi: zostaw. I później zabrali to dziecko. I ja wam coś powiem.
Tak świadomie to zrobili.
I ja wiecie, po latach to wzbudza się w człowieku taka ogromna wdzięczność. Ja mogę powiedzieć takie świadectwo. Jestem wewnętrznie przekonany, że Matka Boska jakoś tam wyprosiła dar powołania, jakoś, że usłyszałem ten głos powołania. Także, że jestem przekonany, że rzeczywiście ten dar takiego życia kapłańskiego jest dany przy Najświętszej Marii Pannie. Zresztą tak porozmawiać nawet tutaj pomiędzy nami, rodakami, księżmi, to rzeczywiście jeden drugiemu może opowiedzieć świadectwo, w jaki sposób...
Czy to można powiedzieć takie... Aż namacalne znaki.
Tak, tak, że rzeczywiście to jest jej opieka, w jakiś sposób pomaga w odkrywaniu powołania i później wytrwaniu na tej drodze. Zresztą przyjeżdża się tutaj też po to, żeby wzmocnić swoje siły, żeby człowiek sobie mógł tak spokojnie poklęczeć w kościele, w ciszy zupełnej.
A to, co pan Antoni mi powiedział dzisiaj, to też powiedziałem podczas transmisji, że kardynał Wojtyła tu przyjeżdżał nie tylko oficjalnie, ale też czasem gdzieś tak po cichu, można powiedzieć, Matce Bożej powierzał swoje trudne sprawy.
No, mnie na przykład opowiedział ksiądz Marian Matiewicz, już świętej pamięci. Powiedział, że był zaskoczony kiedyś bardzo późno wieczorem. Przyjął samochód i kierowca kardynała Wojtyły poprosił o otwarcie sanktuarium. I otwarł sanktuarium i ksiądz kardynał zamknął się tam w kościele, potrzebował takiej modlitwy osobistej. I ksiądz Marian Matiewicz pamięta, jak to mówił. Bardzo długo się modlił. Prosił o odsunięcie obrazu i tam się modlił. Także
jest wpis. Z 1 lipca 1963 roku. Odprawiałem mszę świętą przed obrazem Matki Bożej, której wiele zawdzięczam.
To może w drodze Tytuchowa na drugiego. Trzeba to sprawdzić gdzieś w kalendarzu, w jakiejś kronice. Drodzy Państwo, my serdecznie zapraszamy do rozmów. Myślę, że Państwo też poruszycie kolejne tematy czy wątki, które pozwolą nam na poszerzenie tego tematu, który proponujemy, Matka Dająca Życie. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej. Telefony do naszego studia tutaj w okolicach 14 674 09 57 14 674 09 57 drugi numer 14 674 09 58 14 674 09:58. Księże Piotrze, co Słowo Boże nam mówi?
Tak, ja przyznam szczerze, że ja cały czas z tym zwiastowaniem chodzę. Dla mnie to jest taki początek początków. I druga rzecz, która dla mnie jest taka niezwykła, to też Maria, która daje życie, a raczej inspirację nawet do życia. Tak się zastanawiam, gdyby nas dotknęło tajemnica wybrania, gdyby Pan Bóg nas wybrał do czegoś wielkiego dzieła, co byśmy wtedy zrobili? Ja sądzę, że no, każdy byłby dumny, każdy byłby taki, no, mnie Pan Bóg wybrał, prawda? A Maria idzie i służy Elżbiecie, no nie? Jeżeli ktoś był w Ziemi Świętej, to z Nazaretu do Ankarem bez mała 160 kilometrów. Ona idzie i służy. I to jest dla mnie niezwykłe właśnie.
Mając świadomość tego, że już została matką.
Tak, już wie, że ma w sobie nowe życie. Już wie, jakie to jest życie, jakie to jest słowo. Ona idzie i służy. Więc Maria w każdym calu Pisma Świętego pokazuje nam, wzbudza nas, czy też podpowiada nam, co zrobić, żeby mieć nowe życie. I to jest dla mnie niezwykłe w tym wszystkim.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Bernadeta z Tarnowa. Bardzo cieszę się, że się dodzwoniłam, dlatego że z okolicami, z koronacją obrazu i z biskupem Ablewiczem łączy mnie bardzo wiele rzeczy. A mianowicie pierwsze. Byłam jako dziewczynka na koronacji obrazu w okolicach. Było to niesamowite wydarzenie dla całej diecezji. I dlaczego? No zapowiedziany przyjazd kardynała prymasa Wyszyńskiego. I miałam to szczęście, że byłam o krok. Kosztem tego, że później na koronacji, na mszy już byłam bardzo daleko, bo tam się już nigdzie nie docisnęłam. Ale oczekiwaliśmy na przyjazd, który nieco się opóźnił. Wszyscy sobie zadawali wtedy pytanie, czy w ogóle przyjedzie. Pamiętamy te czasy. Ale tak się stało, że przyjechał, że nam błogosławił, że nawet mój tato przyklęknął i ucałował jego pierścień. No, a potem już potoczyły się dalej uroczystości. Jeśli chodzi o biskupa Ablewicza, akurat nie piszę pracy na temat jego postaci i jestem wdzięczna biskupowi Andrzejowi Jerzowi za to, że właśnie w słowami, tymi samymi słowami po 50 latach oddał, ofiarował nas Marii Okulickiej. No to było dla mnie bardzo wzruszające i nie ukrywam, że modliliśmy się o dobrego pasterza diecezji tarnowskiej, a szczególnie w takim momencie na wiosnę, kiedy było takie przykre zdarzenie, że ojciec Tadeusz nie mógł przyjechać do Starego Sącza. I kiedy składałam życzenia po ingresie biskupowi Jerzowi, wspomniałam o tych naszych modlitwach. No i jeśli chodzi o te uroczystości w okolicach, były poprzedzone przecież całonocnym czuwaniem jeszcze. Odbywały się msze pontyfikalne. I na końcu, już żeby nie zabierać dużo czasu, chciałam wspomnieć jeszcze taką rzecz, że byliśmy przyjmowani przez mieszkańców okolic nieprawdopodobnie serdecznie. Otwarte były wszystkie drzwi. Przyjmowali przecież nas obcych, gościli, zapraszali, no, przenocowywali. Także jeśli jeszcze ktoś słucha, to niech czuje się obdarzony wdzięcznością tych, którzy z tej gościnności korzystali. To tyle.
Dziękujemy bardzo pani Bernadeto. Pozdrawiamy Tarnów serdecznie. Księże Kustoszu.
Ja tylko bym dodał do tego, do tych wspomnień o samej koronacji, że wielu tych gospodarzy tutaj chciało przyjąć jak najgodniej pielgrzymów. Czasem kosztem pracy w nocy, żeby jak najlepiej ich podjąć, ugościć i oddać swoje miejsce. Było 100 tysięcy pielgrzymów tutaj w czasie koronacji, więc można sobie wyobrazić, jak wielki tłum, kiedy było trudno przyjechać, wielu tutaj nocowało. Oni czuwali
teraz
tutaj.
Ksiądz Kustosz powiedział 2700 parafian, a wtedy pewnie było znacznie mniej. Tak?
Było mniej.
Ile razy więcej ludzi przyjechało?
No więc właśnie, 100 tysięcy ludzi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Paweł z Korei. Ja chwilę temu słyszałem przez internet fragment audycji o Matce Bożej dającej życie. Więc jeżeli mogę powiedzieć dwa zdania, jeżeli ojciec uzna, że to można puścić, to gotów jestem powiedzieć coś.
Proszę księdza, jesteśmy cały czas na antenie i słyszymy i prosimy bardzo kontynuować.
Ojcze, taka dziwna rzecz się stała. Ileś lat temu byłem w Polsce z powodu tego, że chyba jakieś bakterie mnie zjadły. Albo nie wiem, coś wirusowego. Nie znam się na medycynie, dlatego proszę wybaczyć niedokładność. Przez 2 miesiące w szpitalu tutaj zjadłem nie wiem ile wiader antybiotyków. I tacy przyjaciele doradzili mi, bym poleciał do Polski i tam na pewno mnie wyleczą, więc zjadłem najlepsze mięso, jakie jest, żeby mieć siłę dojść do samolotu, czy tam dojechać, bo żyję na granicy między krajem północną a południową w lesie. I kiedy byłem w Polsce, no jakoś nie bardzo było z tą pomocą medyczną, nic nie działało. I podeszła do mnie nieznajoma kobieta, dla mnie wtedy wówczas nieznajoma kobieta, na placu w Warszawie, tam gdzie jest pomnik nieznanego żołnierza. I pyta, czy jestem ojciec Paweł z Korei. No jestem tam, my jesteśmy księża, co prawda, ale już tego nie tłumaczyłem. I powiedziała takie proste zdanie. Mam dla ojca wiadomość od Matki Bożej Kodeńskiej. Ja wiem, no co to za wiadomość. Ona mówi, proszę pojechać po łaskę zdrowia. Pamiętam, następnego dnia wsiadłem z rana w samochód z bratem i z tą panią. Pojechaliśmy tam. Przed zrobiłem badania laboratoryjne. Pojechałem tam. Czuliśmy jedynie to, że powinniśmy się śpieszyć. Rzeczywiście, bo wszyscy będący tam ojcowie na kolędę szli. Ostatni jeszcze jeden był i mówi, słuchaj, ja też jestem księdzem, daj mi odprawić muszę święto. Mówi, masz tylko potem zatrzaśnij drzwi w kościele, bo my wszyscy na kolędy. Nic nie czułem w czasie mszy świętej, zwyczajnie odprawiłem mszę świętą, wróciłem do domu. Znowu wieczorem zrobiłem badania laboratoryjne. Jak pokazałem je następnego dnia lekarzowi, to pierwszy obejrzał, złapał się za głową, mówi, to koniec. Jak obejrzał drugi, mówi, ksiądz jest zdrowy, może ksiądz wracać. No to tak odnośnie Matki Bożej, której pewnie wdzięczność z mojej strony się należy.
Księże Pawle, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Jak gdyby kolejny raz ksiądz przyjechał do Polski, zapraszamy serdecznie do Torunia.
I do okulic. Przyjaźnię się z ojcem Mirkiem naszym, księdzem Mirkiem Drostkiem. I wiele razy oni tam wspomagali mnie modlitwą nas, bo jest nas kilku palotynów pracujących.
To ksiądz jest palotynem?
Tak, to przyjadę kiedyś z radością, a jak nie, no to od czasu do czasu zadzwonię. Nie zawsze wiem, jakie macie audycje, bo nie zawsze internet łączy.
Dla misjonarza ale... mamy zawsze audycje.
Dobrze.
Dziękujemy. Na wieki wieków, amen. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich palotynów i palotynki, całe Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego.
Takich przeróżnych świadectw myślę, że nie jedno sanktuarium mieści wiele. Właściwie wiara czyni cuda i czasem nieoczekiwanie.
Ale popatrzmy tu świadectwo kapłana, ale tak naprawdę inicjatorem tego wszystkiego była kobieta. Więc to, żebyśmy nie myśleli tak, że tylko przez kapłana gdzieś Pan Bóg będzie przemawiał, bo każdy jest powołany do tego, żeby dawać świadectwo, żeby drugiego podnosić czy przyprowadzać, tak, do Jezusa.
Sanktuarium tutaj przemawia przez Matkę Bożą i dociera do nas przez Matkę Bożą.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Ja może powtórzę telefony. Jesteśmy w okolicach, w Sanktuarium Matki Bożej. Telefony 14 674 09 57 14 674 09 57 drugi numer 14 674 09 58 14 674 09 58 Księże Janie.
Ja bym chciał nawiązać jeszcze właśnie do Słowa Bożego. Tak wracamy całe czasy do potęgi, jaką posiada w sobie Słowo Boże. Dla mnie Michality oczywiście jest ważna zbroja, w którą powinien być człowiek duchowy ubrany. I sięgając do listu do Efezjan, tam mamy powiedziane, że w ręku mamy mieć miecz Słowa Bożego. I człowiek nie odetnie się od jakiegokolwiek zła, jeżeli nie ma w sobie potęgi Słowa Bożego. To jest Słowo Prawdy, to jest Słowo Boże. I jeżeli nie ma się tego miecza i nie odetnie się od siebie kłamstwa, to kłamstwo mnie może zdusić. I to, co mówiliśmy wcześniej, o spowiedzi świętej. Tyle ludzi podchodzi i spowiada się. Jaka to jest ogromna łaska, że kapłan jest sługą Słowa Bożego. Jednak to przekonanie, że on ma jakby ten miecz i odcina nas w imię i sakramentu kapłaństwa, które posiada, ale odcina człowieka od tego złego. I niewątpliwie to jest potęga Słowa Bożego. Też to, co teraz się chyba dzieje w świecie, że człowiek czuje się taki strasznie bezsilny. I potrzeba takiej wszechmocy Boga. Mi się bardzo podoba to, co powiedział sługa Boży kardynał Wyszyński. Są takie momenty, gdy człowiek widzi, że jest wszechsłaby, ale Bóg jest wszechmocny. I to jest chyba tak z tym mieczem, że człowiek jak nie ma w ręku tego Słowa Bożego i nie rozważa je tak jak Maryja, nie ma w sobie, to gdzieś odczuwa w sobie wszechsłabość i nie daje rady. I z tą bezsilnością nieraz chodzi i męczy się. Dzisiejszy człowiek tak się odciął od Słowa Bożego, bo sięga do
różnych mądrości. Nie wiesz, co zrobić, to sięgnij po Słowo Boże.
Słowo Boże jest potęgą. Myślę, bardzo dziękuję, bo tutaj tak słucham właśnie księdza profesora. To jest piękne właśnie, że zwrócenie uwagi przy Matce Bożej na Słowo Boże. Jaka to jest potęga.
Dla mnie teraz od kilku chwil siedzę tutaj cicho i tak sobie myślę, ale właśnie to jest potwierdzenie tego, co przeżyłam od kilku lat. Ojciec Paweł z Korei, prawda? My siedzimy tu w okolicach i ktoś nas słyszy w Korei. Dlaczego o tym mówię? 3 lata temu w diecezji naszej powstał pomysł. Zróbmy studium biblijne w internecie. Kiedy ten pomysł powstał, to wszyscy tak się trochę uśmiechali. No, studium biblijne w internecie to coś, co nie bardzo. Proszę sobie pomyśleć, że mamy to studium biblijne, takie nasze diecezjalne, oczywiście w pełni dostępne. 1500 osób w każdym tygodniu wchodzi, pobiera pliki tekstowe, pliki dźwiękowe. Teraz ja też jestem poza wykładami w seminarium, jestem też stowarzyszony w dziele biblijnym Jana Pawła II. Teraz wiem, że od naszego przewodniczącego, księdza profesora Witczyka, wiem, że będzie też
ruszał
uniwersytet biblijny. Tak. Prawda? Tutaj ojciec Jan mówi o tej wszechsłabości, a to chyba tak trochę dlatego, że my tak pozwalamy się tak troszeczkę stłamsić tym, nazwijmy to, siłą zła. Nie ma w nas tego Hioba, to co dzisiaj było w czytaniu, nie? Ten Hiob jest niezwykły. Przyszli powiedzieli, że tam łowcę zabili, dzieci mu zabili, wielbłądy tam wszystko wytłukli. No ja, gdybym tak stracił wszystko, to Panie Boże, zachowaj.
I co takie najgorsze, ja jedynie ocalałem, żeby ci o tym powiedzieć. Czyli ktoś powiedział, tak mnie dobić. I tak kto przychodzi, Hiob, to coraz bardziej dobija.
A patrzcie, a Hiob, jak otworzymy księgę Hioba, Hiob oddał pokłon, czyli pokłonił się Bogu i powiedział, Pan dał, Pan wziął, wszystko w porządku. Jak ten Hiob jest napakowany, można powiedzieć tak młodzieżowo, tak naładowany Słowem Bożym. I znowu pozwólcie, że bo akurat otwarłem kolejny fragment z Matką Bożą w Kanie Galilejskiej. No nie? Przychodzi do syna w potrzebie. Oczywiście my, jak tutaj ten fragment będziemy czytać, no to każdy powie, że najważniejsze jest to, że syn zamienił wodę w wino. Najważniejsze jest to, że ona przyszła i powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oczywiście tutaj znowu się pokazuje, że my w ogóle kompletnie nie mamy pojęcia, o co w tym fragmencie chodzi. Tutaj mój wielki ukłon właśnie dla Instytutu Biblijnego KULU, który mnie nauczył tego fragmentu w czasie moich studiów. Tak naprawdę sedno tego, że Maria w ogóle przyszła do syna, no nie? Ona wiedziała, gdzie pójść. W starożytności, w czasach biblijnych, przyjście kobiety do mężczyzn to tak nie bardzo. Ona miała odwagę, ona nie szukała. Pewnie my byśmy zaczęli jakiegoś sklepu szukać, może by gdzieś dokupić, załatwić. Nie, ona poszła do syna i powiedziała mu tylko, nie mają wina. On jej coś odpowiedział, kiedyś można medytację sobie odbyć. Zapraszamy do naszego studium radiowego, przy okazji reklamę zrobię. Tam można przemedytować ten fragment, co naprawdę Jezus odpowiedział, bo to jest dramat nasz chrześcijan, bo my mówimy, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Tak tylko, żeby zdenerwować. Nie tak powiedział. Jezus nie to Marii powiedział. Tam w ogóle jest całkiem co innego. To jest inny tekst grecki. Tłumacz, no zrobił, co zrobił, zawziął się, nie wiem, ja to... Ale jedno jest pewne, jedno jest pewne, Maria przychodzi i to, że potem mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, to ona tutaj już w tym momencie, kiedy powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, to ona już nie tyle, że wierzyła, ona już wiedziała. Bo wierzyła w momencie, kiedy do niego przyszła. Kiedy przyszła i powiedziała, synu, jest kłopot. Można powiedzieć, dla tych młodych to był brak życia. No słuchajcie, no nie ma
gorszej rzeczy. Świata,
wyobraźmy sobie, dzisiaj mamy uroczystości, no i tutaj kustoszowi brakło wody. Brakło tego, co najbardziej konieczne, potrzebne. No na tutaj pani, która Bernadetta, która wspominała, że ludzie ich karmili, poili. No wyobraźmy sobie, przychodzi 100 tysięcy ludzi, nie ma napoju, nie ma. No, można mieć chleb, szynkę i wszystkie inne rzeczy, ale nie ma wody, tego, co konieczne. Na weselu wino było konieczne. Nie ma istoty, można powiedzieć, nie ma życia tego. To wesele straciło życie. Maria nie szuka innych wyjść, idzie do syna, a potem już tylko sługo mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam... I tu znowu wracam do księdza Jana. Co wam powie?
Tak.
Ona nie powiedziała, przygotujcie sobie tam stągwie, weźcie tam szlaufa z wodą, bo cię potrzeba. Mówi, nie, zróbcie to, co wam powie. Nacisk położony na słowo Jezusa i to słowo potem daje wodę, daje wino, prawda? Daje to, co potrzebne.
Ale to pozwólcie, że ja teraz właśnie w kontekście tego, co powiedział tutaj ksiądz. Tak, jest radny.
Jest telefon.
Jest telefon. Tak, ja oddaję może głos. Was.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można?
Bardzo prosimy.
Mówi Janka z Kalisza, niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Dziękuję za to spotkanie i chciałam podziękować temu kapłanowi, co mówił może 5 minut temu, może nawet nie, ale nie pamiętam nazwiska, imienia, ale to, co powiem, to będzie wiadomo. I chciałam podziękować za te piękne słowa, jakie kapłan powiedział, że jeśli nie będziemy słuchać Słowa Bożego i rozważać, i nie opierać się tylko na Słowie Bożym, tak jak Maryja rozważała i te jej słowa, uwielbiaj duszo moja Pana mego, to wtedy taka osoba, jesteśmy zagubieni. Piękne słowa, cudowne, dziękuję. Chciałam najpierw podziękować kapłanowi za te słowa i chciałam jeszcze nawiązać do tego, że tak jak Maryja właściwie ufała Panu Bogu i tylko rozważała słowa i tak Symeon też to proroctwo dzisiaj się spełnia właściwie, bo odnosząc się do słowa Pana Jezusa, Pan Jezus mówi, no nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, a dzisiaj no Maryja to jest dla mnie tak dzisiaj wielka osoba i takim wzorem, ale ona nie daje życia, bo daje życie tylko Pan Bóg i chciałabym tak być jak Maryja, daleko mi do niej, ale chciałabym tylko słuchać właśnie Słowa Bożego. I dziękuję za to właśnie pouczenie, ale przepraszam, to takie moje tylko napomnienie, takie z miłości, żebyśmy się nie dali zagubić, jak Pan Jezus też mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, uważajmy na te kwasy, co dzisiaj jest taki świat, że chce nas zagubić właściwie, nowa ewangelizacja w Radiu Maryja, kapłan Ryzyk buduje świątynię dla Maryi, dla papieża. No, troszeczkę nie tak, przepraszam, ale mówię to z miłości, łączę się z tym kapłanem i ze wszystkimi. Dużo dobrego z Panem Bogiem, do zobaczenia.
Pani Janko, bardzo dziękuję też za troskę, więc jeżeli kapłan nie ma budować miejsca, gdzie my będziemy, można powiedzieć, spotykali się, gdzie będziemy, tak jak tutaj księża mówią, mogli czerpać, tak, z ołtarza Słowa Bożego, z ołtarza Najświętszego Sakramentu, to będzie wtedy kłopot, więc ja bym tutaj się nie martwił, bo to jest też jakoś tam powodowane, tak?
Jeżeli mogę, ojcze, tak, ja chciałem sprostować dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie ja powiedziałem, że Słowo Boże jest ważne, to Pismo Święte mówi, że jest ważne. I zgadzam się z panią Janiną z jednym, ale tylko do połowy, że Maria nic innego nie robiła, tylko słuchała Słowa Bożego. No przecież ja przed chwilą powiedziałem, że ona zobaczyła, że nie ma wina, a więc była w kuchni, gdzieś tam pomagała, pewnie zmywała, pewnie przynosiła. Co więcej, jak pojedziemy do Ziemi Świętej, to przez długi czas w Ein Karem mówiono, że Maria tam trwała na rozmowach duchowych, takich wewnętrznych, tylko na medytacji z Elżbietą. A tymczasem okazało się, że tam jak się wychodzi, ci co byli, to pamiętają, jak się wychodzi z parkingu, idzie się do górnego kościoła, do kościoła nawiedzenia, to po lewej stronie jest takie źródło Matki Bożej, no nie? Długi czas przewodnicy z uśmiechem mówili, że tutaj Maria przychodziła po wodę i wynosiła tą wodę do góry, do Elżbiety. Tak z przymrużeniem oka mówiono, bo coś tam po wodę chodziła, to niemożliwe. A tu nagle, kiedy był remont 2 lata temu drogi, kiedy wykopano ten asfalt, nagle odkryto groby z pierwszego wieku wczesnochrześcijańskie. Okazało się, że miejsce poświadczone kultem chrześcijańskim, czyli już w pierwszym wieku chrześcijanie czcili to miejsce, że no właśnie, że Maria przychodziła tam, no brała tę wodę, wynosiła do góry. Ja bym przestrzegał przed jednym. Maria daje życie. I tu nie ma wątpliwości, oczywiście sprawa jest jasna, że to Pan Bóg daje. To nikt z nas, my mówimy, przez Maryję do Chrystusa idziemy, prawda? To oczywiście ten tytuł Maryi, Matka Dająca Życie, jest pewnym uproszczeniem, ale z drugiej strony porodziła Syna, czyli dała życie. Co więcej, porodziła Boga człowieka, więc ona, zgoda, Pan Bóg jest jedynym dawcą życia, On wzbudza życie, ale Maryja była po pierwsze w prazamiarze Boga. Mamy wyraźnie, błogosławiona jesteś pełna łaski. Kecharitomene, grecki zwrot, znaczy od wieku byłaś napełniona łaską. Można powiedzieć, że Maryja była w prazamiarze Boga. I oczywiście ja się zgadzam, tutaj podpisuję się pod swoimi słowami, że Słowo Boże jest istotowe, że jest najważniejsze. Ale jeżeli przychodzi czas, kiedy trzeba dziecko przewinąć, kiedy trzeba nakarmić, kiedy trzeba wyremontować, tutaj ojciec mówi wybudować, no to ja nie mogę powiedzieć, ja bardzo was przepraszam, ale ja teraz będę medytował Pismo Święte, a to dziecko niech sobie popłacze, kościół się nie wybuduje. No, jedno z drugim trzeba harmonijnie połączyć i odpowiedzią na to jest Stary Testament. Ja rzadko do Starego Testamentu się z radością odwołuję, oczywiście to jest święty, natchniony tekst. Jak otworzymy księgę Nehemiasza, to mamy wyraźnie powiedziane, naród wybrany, najpierw, kiedy wrócił z niewoli egipskiej, najpierw wysłuchał słowa, a potem mocą tego słowa zakrzyknęli, wszystko cośmy usłyszeli, będziemy zachowywać i wzięli się za robotę. Mhm. I tu jest te dwa etapy. My przychodzimy do sanktuarium, w tym sanktuarium napełniamy się wiarą, napełniamy się słowem i mocą tego napełniania my mamy iść. I ja się nie zgadzam, ja absolutnie, jeżeli nie będziemy świadczyć o tym, Maryja napełniona w scenie zwiastowania natychmiast idzie i natychmiast głosi Słowo Boże. Ona nie zatrzymała tego dla siebie. I jeszcze
ojciec... Jeżeli mogę. I właśnie dzisiaj to spotkanie właśnie jest po to, żebyśmy przyszli, napełnili się i poszli.
Jasne.
Wybudujemy sanktuarium, prawda, jako wotum wdzięczności za takiego człowieka, po to, żeby przyjść i pójść w życie.
Ojcze, ja muszę tu powiedzieć właśnie, bo mój tato budował to sanktuarium. To mój tato był murarzem. Tak, on wmurowywał ten kamień węgielny, ale też miał to szczęście, że w cemencie umieszczał krzyż na wieży tego sanktuarium. I on opowiadał o księdzu Augustynie, Józefie Augustynie, jak on budował ten kościół, to sanktuarium. My tu w tej chwili się cieszymy rozważaniem, ale ile było cierpienia tego człowieka, który rzeczywiście postanowił, że tak będzie, że tu będzie sanktuarium.
Będzie kościół.
Tak, że będzie kościół. I ja nie wiem, kto to opowiadał, że jak on wrócił, jak go UB biło, i on wrócił tutaj, ludzie widzieli przecież, że klęknął przed obrazem Matki Boskiej, głowę włożył w ręce i szlochał. Ludzie z tyłu patrzyli na niego, a on później po tym wszystkim się uspokoił, wstał i dalej twardo mówił, że trzeba tutaj, że tu ma być sanktuarium. I teraz chciałbym sięgnąć do tego, co powiedział sługa Boży kardynał Wyszyński. Przepiękne słowa z jego kazania. On powiedział tak. Składam uczucia serdecznej pociągi Tobie, Aniele Świętego Kościoła Tarnowskiego, za to, żeś chciał mnie tu dzisiaj widzieć i żeś chciał mojej usługi, a powtórzyłeś przez to wolę duchowieństwa, wolę diecezji tarnowskiej, którą mi wyraził po raz pierwszy biskup Karol Pękala, sufragan tarnowski. I piękne słowa o księdzu Józefie Augustynie. A później przyszedł do mnie wasz duszpasterz z parafii z Okulic i jako wysłannik ludu przemówił do mnie głosem wielkim i zdecydowanym. Musi być i sprawa skończona. Jasna rzecz. Lud rządzi w tej Polsce, więc skoro przyszedł wasz pasterz, nie było dyskusji. Postanowił, musiałem przyrzec i jestem. I dziękuję mu całym sercem, że się nie bawił, nie patyczkował, tylko tak po tutejszemu przemówił do mnie i skłonił mnie, żem już nie mógł ani słowa sprzeciwu wydobyć, tylko zaczął szukać w kalendarzu, szukać czasu na tę piękną uroczystość. Jestem mu całym sercem wdzięczny, bo dobrze jest pokornie ustąpić. Sługo Matki Bożej Okulickiej, dobrze jest ustąpić, bo człowiek na tym coś zyska i ja też to spojrzenie najlepszej Matki Waszej wyniosę stąd jako najmilsze dla siebie wspomnienie. Wspaniałe świadectwo prymasa tysiąclecia o księdzu Józefie Augustynie. Ale to był taki zdecydowany człowiek i tak mówił ten kardynał Wyszyński. Nie patyczkował się, tylko mówił konkretnie i też tak tutaj, jak budował ten kościół, ja się wiele nasłuchałem od mojego taty, od wielu ludzi, którzy mówili, w jaki sposób on zachęcał tych ludzi do pracy tu przy tym kościele, w tak trudnych czasach.
I gdyby
kobiety, mężczyźni, pracowali kobiety, mężczyźni, 10 lat budowano taki kościół w tamtych czasach.
Robiono 59
już konsekrowany. Tak. Więc można sobie wyobrazić, że to też taki znak Matki Bożej. Tutaj tego miejsca, dla tego miejsca, taki kościół i taka wielka zasługa księdza Józefa Augustyna, ale także ja dzisiaj patrząc poprzez historię, możemy powiedzieć na o księdzu Marianie Matyjewiczu, księdzu prałacie Adamie Mardeuszu i dzisiaj to, co się udało choćby na jubileusz przygotować. Piękny tron dla Matki Bożej.
Tak, tak. I gdyby się tak wycofali się kapłani, bo to najlepiej wziąć i krzyknąć, niech się wycofają. Zepnąć ich do zakrystii. I coraz większe. I to się wszystko robi w imię pobożności. Że niby pobożność i zepnąć ich do tego. Nic nie budować, nic nie robić. To jest jednak, a tu to potrzeba jednak takiej postawy trochę zdecydowanej, twardej.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię ze Śląska. Proszę wybaczyć, jestem wzruszona. Mam takie wspomnienie z obrazem Matki Boskiej Okulickiej. Moja mamusia urodziła się w 1907 roku i mieszka bardzo blisko kościoła w Okulicach. I tam się wychowywała w rodzinie 11 osób. Ich mamusia bardzo szybko zmarła. Miała 2 lata. Tato został z tymi dziećmi. Dzieci się porozjeżdżały. Moja mamusia wyjechała stamtąd, wyszła za mąż na Śląsk, tu właśnie do Czechowic. I ja mam takie wspomnienie, wiozła ze sobą obraz Matki Boskiej Okulickiej. To było w 1929 roku. Ten obraz był cały czas z nami w czasie okupacji. Obraz był razem z nami w piwnicy, kiedy bombardowali, kiedy nadlatywały samoloty. Mamusia brała nas do piwnicy i obraz, i tam żeśmy się modlili. Pamiętam jeszcze jedno, wcześniej, to już tego nie pamiętam, bo miałam tylko pół roku, w 1939 roku, tu ze Śląska bardzo dużo ludzi uciekało właśnie na wschód przed Niemcami. Taki był w tym, że będzie tutaj bardzo źle. Tatuś został w domu, bo było takie małe gospodarstwo, a mamusia razem ze sąsiadami i czwórką dzieci wozami jechali w stronę Krakowa i Bochni. Dojechali prawie że pod Tarnów i ze sobą miała ten obraz na wozie. I tam jakoś cudem i oszczegli ludzie, że Rosjanie nadchodzą. Więc wracali i szczęśliwie wrócili do domu. I ten obraz do dziś dnia mamy w wielkim szacunku, jeszcze ma już ponad 80 lat. I także chciałam powiedzieć, a poza tym byłam po raz pierwszy w Okulicach w 1945 roku jako 6-letnia dziewczynka, przyjechałam z tatusiem do Bochni i z Bochni na piechotę, i taki mały brzdący, bo nie było niczym dojechać, przyszłam tam właśnie do Okulic. Ale już wujek mieszkał w takiej wsi, nazywała się Ratusz, a ciocia, siostra mamy w Bratucicach. To jest gdzieś w okolicy Okulic. I tam żeśmy chodzili do kościoła. I pamiętam, stary kościół, taki ciemny, żadnej ławki i takie grube mury. A obok, po prawej stronie, stała taka wielka drewniana dzwonnica i dużo drzew takich lipowych. To wspominam, ale to jest może mniej ważne. Ważne właśnie, że ten obraz Matki Boskiej mieliśmy u siebie. Jeszcze jak była właśnie Niemcy, pod naszym domem stał czołg niemiecki i wieczorem cały czas stały tam Niemcy byli i wieczorem nagle odjechali. A o 2 w nocy już byli u nas Rosjanie. Więc chyba ta Matka Boska nas ochroniła, bo gdyby Rosjanie jeszcze się zetknęli przy naszym domu, to na pewno naszej rodziny by nie było i nawet sąsiadów, bo ten dom, w tym domu przychodzili nawet sąsiedzi. No tyle chciałam tych wspomnień. Mam bardzo takie, jestem wzruszona, przepraszam, że tak, ale wielki szacunek mam do tego obrazu Matki Boskiej, mimo że już jest tak stary. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Księże Kustoszu, tak rozmawialiśmy, kiedy Pani do nas mówiła, że dzwonnica jest...
To dzisiaj stoi za kościołem. Tak. Ratusz Dębina to niedaleko właściwie, można powiedzieć, 15 minut od kościoła Okulickiego. Serdecznie Panią pozdrawiam tutaj z tego miejsca, tego spojrzenia w oblicze Matki Bożej Okulickiej. Właściwie to jest ten sam obraz. Ten sam obraz, który u Pani jest jako kopia, jako znak. I za to świadectwo dziękuję.
Dziękuję. Księże Prowadzie.
Ja myślę, że jeszcze warto wrócić do postaci księdza Augustyna, bo on jak przyszedł do Okulic, to postawił sobie dwa cele, które chciał osiągnąć. Mianowicie wybudować kościół, no i o tej budowie było. I drugi cel, żeby doprowadzić do koronacji obrazu Matki Bożej Okulickiej, to też osiągnął i w dwa lata po koronacji umarł jako, ileż miał wtedy lat?
58?
53.
53 lata. 53. Tak, ale taką może jeszcze zupełnie...
Szkołę wybudował.
Tak. No, ale jeszcze może taką ciekawostkę związaną z biskupami. Mianowicie, myślę, że to można powiedzieć.
Prosimy.
Zgodę na koronację uzyskał ówczesny wikariusz kapitulny, bo tak to się nazywało w tamtych czasach, biskup Karol Pękala. I on na Niedzielę Białą po Wielkanocy, to dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego, wydał specjalną odezwę w sprawie koronacji. 27 maja był ingres biskupa Ablewicza do katedry tarnowskiej. Biskup Ablewicz napisał list specjalny przed koronacją, czytany w lipcu. No, gdy przyszło do koronacji, więc prymas Wyszyński poprosił Ablewicza, żeby mu towarzyszył. Przy tej koronacji byli obydwaj, można powiedzieć, koronowali. A biskup Pękala, który załatwiał wszystkie sprawy, stał z boku jako biskup pomocniczy. Ale w momencie, kiedy podnoszono obraz do góry po koronacji, korona na głowie dzieciątka się przekrzywiła. I wtedy biskup Ablewicz wskazał biskupowi Pękali, żeby poprawił tę koronę. Pękala podszedł, poprawił koronę na głowie dzieciątka, dotknął korony na głowie Matki Bożej, chociaż była zupełnie dobrze utrzymana, a któryś z księży z boku mówi: no wreszcie ukoronował. To jest taka, powiedzmy, ciekawostka związana z samą koronacją, ale mówię tu...
Ale na filmie, który jest jako, można powiedzieć, takim wielkim skarbem koronacji 50 lat temu, zachował się film, jest po dzień dzisiejszy, jest on właśnie, można go tutaj w jakiś sposób zobaczyć, dostać, to właśnie ukazany jest ten moment koronacji Rzeszy i tłumy pielgrzymów, ale i sam moment właśnie koronacji i to, co ksiądz prałat wspomniał, także to poprawienie tej korony na głowie Matki Bożej.
Tak, jakby sobie Matka Boża życzyła, że starałeś się o koronację, no to dopełni całości. To są takie rzeczy, które, powiedzmy, czasem uchodzą uwagi, a mają jakieś symboliczne znaczenie dla całości.
Jak pięknie historia właściwie zatacza krąg. 50 lat po tym wydarzeniu koronacji. Dziś mamy, można powiedzieć, w tym samym momencie nowego biskupa, księdza biskupa Andrzeja Jerza w maju mianowanego i właściwie także apostoła tego miejsca, który napisał przepiękny list do diecezjan na uroczystość związaną z jubileuszem koronacji, jakby przybliżający to
chyba.
Wielkie właściwie zadanie tego miejsca. Matka dająca życie. Matka, która daje życie.
Trzeba dodać, że biskup Andrzej wychował się w cieniu sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, bo od jego domu rodzinnego do sanktuarium to jest niecałe 10 minut drogi, takiego spacerku tylko. Także tam był ministrantem, był lektorem i jest teraz naszym ordynariuszem.
Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo? Halo, halo? Prosimy o wyłączenie może radia i można wtedy słowo do nas powiedzieć. Halo?
Halo, halo?
Myślę, że to się tutaj nie uda przy słuchaczu. Powtórzę telefony 14 674 0957, 14 674 0957. Drugi numer 14 674 0958, 14 674 0958. Proszę bardzo. Halo, halo? Spróbujmy może drugi numer. Proszę bardzo, księże.
Tutaj ksiądz Piotrze i ksiądz Prad mówili o filmie. Ja pamiętam, bodajże dwa lata temu ksiądz Kustosz, ksiądz Roman przyjechał do mnie, do Tarnowa z tym filmem. No i żebyśmy oglądali ten film, bo to było takie... Dzwoni, mówi, słuchaj, mam film z koronacji. To było coś niezwykłego. Zobaczyć te wszystkie postacie, zobaczyć nawet dzisiejszych profesorów emerytowanych, którzy wtedy byli klerykami, ale co dla mnie było najciekawsze, ksiądz Roman próbował do tego filmu dobrać muzykę. Próbował, pierwszy tam ktoś mu podsunął jakieś rapsodie na pianinie, potem jakieś koncerty smyczkowe, no i on tak przyjeżdżał do mnie z tymi kolejnymi filmami, ja mówię, to daj mi święty spokój już z tymi muzykami, bo no i wreszcie doszliśmy do takiego konsensusu, że najlepiej tego się ogląda w ciszy. I okazało się, że muzyka tak naprawdę w tym samym wydarzeniu, w tym samym filmie przeszkadza. To jest też taka ciekawa rzecz, że właśnie tego całego wydarzenia, to co tutaj ksiądz Pyrat właśnie opowiadał, to co ksiądz Roman wspomina, to wszystko dzisiaj jest bez głosu. Nie mamy głosu, nie mamy słów wypowiadanych, mamy tylko to, co ksiądz Jan przeczytał, fragmenty stenogramu. Zresztą miałem wielką radość dzięki życzliwości kustosza czytać te całe kazania, wszystkie przemówienia. To jest naprawdę niezwykła mądrość treści, bogactwo treści. To wręcz ja odsyłam tylko do albumu tutaj, gdzie części tych kazań są eksponowane. Po prostu niezwykła mądrość tych słów. Ale do czego dążę? Dzisiaj, kiedy mamy film, to albo czytać słowa w ciszy, albo oglądać ten film w ciszy. I ta cisza jest najbardziej pięknym podkładem, najbardziej piękną treścią. I coś w tym jest. Tuśmy zaczęli całe spotkanie od tej ciszy, że właśnie Matka Boża daje życie, Matka Boża daje wiarę, ale ona to wszystko robi w ciszy. Jakby niepostrzeżenie gdzieś, jeżeli człowiek znajdzie tą ciszę, znajdzie ten kąt na rozważanie tego wszystkiego, a to się dokonuje w ciszy. Nie? I skoro mówicie o tym filmie, to ten film jest piękną ciszą.
No ale na koniec tego filmu jest ksiądz Józef Augustyn, taki szczęśliwy kapłan. Jest, patrzy tak wprost do kamery i widać, że jest taki ogromnie szczęśliwy. Ja tak zwracam na niego uwagę, często zresztą w ogóle modlę się za niego, ale dużo się nasłuchałem na jego, na temat tego kapłana. I to jest takie, tak, nic tam nie mówi. On się po prostu uśmiecha, jest szczęśliwy, że doprowadził do końca budowę tego sanktuarium, koronację.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Anna i jestem z Kutna. Ja bardzo prosiłabym o modlitwę za moje dzieci, Michała i Joannę, które są w tej chwili we Francji i straciłam z nimi kontakt. i się o nie niepokoję właśnie do Matki Boskiej Okulickiej, o której pierwszy raz dziś usłyszałam.
Dziękujemy, zapewniamy.
Szczęść Boże.
Bóg zazdaj na gorąco, Matko Boska Okulicka, módl się za nami. Usłyszała Pani po raz pierwszy, to jest ta sama miejscowość, z której pochodził Okulicki, generał Okulicki, który niestety został w Moskwie zamordowany. To tutaj znajduje się taka izba pamięci poświęcona temu generałowi. To jest koło Bochni, ze Zitarnowskiej.
To dobrze, że ksiądz Jan mówi, bo tak można powiedzieć, łatwiej nam wtedy umiejscowić, bo dla nas też potrzeba, nie wiem, czy nie tyle, że bohaterów, ale ludzi, że łatwiej nam rozpoznawać pewne miejsca, historie, że to się dzieje tu i teraz. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Ksiądz Czesław z diecezji kieleckiej. Ja bardzo się cieszę z tej dzisiejszej audycji. Wychowywałem się po sąsiedzku w Jadownikach koło Brzeska Okocin i do Okulic jako młodzieniec często pielgrzymowaliśmy z naszym księdzem kanonikiem dziś świętej pamięci Janem Kordelą. I tak to sanktuarium też jest mi bliskie bardzo w moim sercu i dlatego chciałem się tam też w jakiś sposób pod jej okiem i dzięki jej wstawiennictwu kształtowało się moje powołanie i decyzja pójścia do seminarium. Także bardzo jestem wdzięczny Matce Bożej Okulickiej za te łaski, które tam dzięki temu, że nas ksiądz Jan Kordela prowadził jako ministrantów, mogłem się właśnie wymodlić sobie również to powołanie życiowe. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Proszę bardzo, księże Kustoszu.
Do tego wydarzenia, do tego świadectwa, też podziękowania, to właśnie będąc w Jadownikach na parafii pracy jako wikariusz tych Jadownikach Kołobrzyska, o których ksiądz tutaj przed chwilą wspomniał, to wiele razy spotykałem się właśnie z takim świadectwem, że ci ludzie pielgrzymowali właśnie na nogach stamtąd te, można powiedzieć, 13 kilometrów, jak tu ksiądz wspomniał, z księdzem Kordelą, ale i wiele razy sami na samą koronację.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam...
Jest Pani na antenie, Pani może wyciszyć czy wyłączyć swoje radio?
Już, szczęść Boże, jak strasznie się cieszę. Dzwonię z Dolnego Śląska, z diecezji świdnickiej. A Okulice i całe sanktuarium jest mi bardzo dobrze znane, bo moja mama pochodzi z Borku, to jest koło Rzezawy. I byłam tam kilkanaście razy i tak strasznie się cieszę, że strasznie brak posłuch. Chcę tylko jeszcze powiedzieć do księdza Józefa Augustyna świętej pamięci. Jego siostrzeniec, ja mieszkam za Świdnicą w Beszczycy Dolnej. I ten siostrzeniec tutaj był u nas proboszczem przez 46 lat, w tej chwili jest już księdzem emerytem. Bardzo dziękuję, że się dodzwoniłam. Jestem bardzo szczęśliwa.
Dziękujemy Pani bardzo.
Chcę wszystkich pozdrowić i wielki Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść Boże dla Pani. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Pana imię?
Pan Norbert z Radomia.
Jeszcze raz?
Norbert z Radomia.
Bardzo proszę.
Ja chciałem powiedzieć, że z diecezją tarnowską był nasz poprzedni ksiądz biskup ordynariusz, ksiądz arcybiskup
Zimowski.
Związany. Tak. Właśnie serdecznie go pozdrawiam właśnie i taką maryjność był rozszerza właśnie w naszej diecezji. A teraz jest w Rzymie i go serdecznie pozdrawiam. W ogóle w diecezji tarnowskiej, no to byłem u Karoliny Kuskównej właśnie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Za niedługo też można powiedzieć taka okrągła rocznica w listopadzie, tak? 25-lecie.
To już było. Beatyfikacji.
Tak, tak. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Perlak. Zbyt Bartłomieja Odrzańskiego.
Prosimy.
Ja chciałam nawiązać do tego, co ksiądz mówił na temat spotkania w Kani Galilejskiej. Bo tak pięknie ksiądz mówił o tym wątku, jakby patrząc od strony Maryi. Natomiast ja chciałam zatrzymać się na tych słowach Pana Jezusa, który powiedział, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto. I chciałam zwrócić uwagę na to słowo niewiasto, które jest nawiązaniem do protoewangelii, czyli zapowiedzi dobrej nowiny ze Starego Testamentu, kiedy wyrzucano Ewę i Adama z raju. No i wtedy obiecano im, że będzie taka kobieta, która będzie matką Zbawiciela, tego, który zetrze głowę węża. W związku z tym, jeżeli Jezus zwrócił się do matki, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, to ona dobrze rozumiała, że to nie jest w wymiarze takim ludzkim, że na weselu, czyli w tej sytuacji radości, wina zabrakło, tylko rozumiała, że tutaj Pan Jezus, jej 30-letni syn, rozpoczyna działalność, już zaczyna w innym wymiarze patrzeć na to, co się dzieje. Już rozpoczyna swoją działalność, tą misję, do której był powołany, o której ona słyszała przecież jako Żydówka, znając Stary Testament i od chwili zwiastowania. No i potem też tym zwrotem niewiasto, tak jak ksiądz tam podkreślał, zwraca się do niej Jezus z krzyża. Więc tu też jest taka klamra, tak jak było tam pięknie, księża to uwypuklili, że dwa zwiastowania, to tak samo tutaj w dwóch takich kulminacyjnych miejscach w Ewangelii pada to słowo niewiasto. No i dzwonię, żeby to wybrzmiało w tej pięknej takiej audycji, która jest taka maryjna, a przy tym chrystocentryczna. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za słowo.
Jeżeli mogę, to ja dołożę do Pani jeszcze.
Światło Buda.
Pięknie Pani zwróciła uwagę. Mamy piękne klamry. Na początku działalności Jezusa jest niewiasta w Kanie Galilejskiej. Na końcu działalności Jezusa pod krzyżem jest niewiasta. W protoewangelii w trzecim rozdziale mamy niewiastę. Jest jeszcze jedna klamra, a to pewnie Pani umknęło przez nieuwagę, ale a przecież w Apokalipsie, a oto niewiasta obleczona w słońce, księżyc i gwiazdy. Czy można powiedzieć na początku pradziejów świata i na końcu pradziejów świata, na początku działalności Chrystusa i na końcu działalności Chrystusa. Jest to piękne słowo, piękne określenie Maryi niewiasta. I oczywiście to jest najpiękniejsze określenie Maryi. Natomiast skoro Pani ma dobre zacięcie biblijne, to odsyłam, żeby jednak trochę pogrzebać jeszcze i zobaczyć, bo Jezus powiedział Maryi: ti emoi kaisoi gynai. Gynai to niewiasta. To jeszcze Pani zostanie przeczytać, co znaczą te początki tego słowa, ale pełna zgoda. To piękne klamra, to piękne zwieńczenie starego z nowym, początków i końców świata. To jest piękny zamysł. Ktoś to pięknie wymyślił, żeby całe Pismo Święte niejako rozpoczynało się i kończyło się od tajemniczej niewiasty. Niewiasty, którą my odczytujemy właśnie jako Matkę Bożą.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Dąbrowy Górniczej. Moje nazwisko, imię Barbara.
Tak.
Maryja daje życie. I ja właśnie takie życie w tym roku i mój Boże otrzymaliśmy. Po 30 kilku latach przyjęliśmy ciało Jezusa Chrystusa, żyliśmy w związku niesakramentalnym. Będąc w tym roku na pielgrzymce w Medjugorje, złożyliśmy przysięgę na Górze Objawień pod Brdą w obecności kapłana. Złożyliśmy przysięgę czystości duszy i ciała do końca naszego życia. I właśnie to było 9 czerwca. I od tamtej chwili, teraz obydwoje, możemy przyjmować sakramenty, możemy uczestniczyć tak jak normalni ludzie, którzy chodzą do kościoła, bo przez tyle lat chodziliśmy, ale nie mogliśmy korzystać z sakramentów pokuty. także jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. I dziękując temu księdzu, który był przy tej naszej przysiędze, którąśmy składali, powiedział nam w ten sposób, że słuchajcie, wy mnie nie dziękujcie. To ona was, do mnie tutaj was przyprowadziła i żyjcie teraz szczęśliwie. Także tym chciałam się podzielić, że Maria jednak daje życie i wiele łask już od niej doświadczyłam. Także szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich księży. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, ja chciałam do tej audycji.
Jesteśmy, teraz. Pani imię?
Zofia z okolic Bochni.
Bardzo prosimy, Pani Zofio, słyszymy Panią bardzo dobrze.
Ale jeszcze mówią
to
tam.
Proszę to wyłączyć radio.
Tak.
I odważnie mówić do nas. Nie przejmować się, nie przejmować się radiem, wyłączyć radio.
Aha, dobrze.
Przez słuchawkę dobrze. Będzie wszystko poprawnie. My Panią słyszymy, Pani nas.
Dobrze. Ja chciałam wrócić, szczęść Boże, chciałam
szczęść
wrócić
Boże.
Do tematu jeszcze osoby świętej pamięci księdza Józefa Augustyna. Więc byłam na koronacji. Moi rodzice byli zaprzyjaźnieni z księdzem Józefem Augustynem. No mam w pamięci taką kwestię, że jego determinacja co do koronacji Matki Boskiej Okulickiej była tak wielka, że mówiono, iż pojechał na Jasną Górę wtedy, kiedy tam był kardynał Wyszyński i gdzieś tam do niego się dostał, padł na kolana i błagał o tę koronację. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, moi rodzice bardzo lubili na 7 rano jeździć do Okulic na mszę świętą. I raz później przy śniadaniu mówią jednocześnie jakoś tak, czy tutaj gdzieś blisko są zakonnice, bo przecież na chórze nie było zakonnic dzisiaj żadnych, a oni słyszeli piękny śpiew. I ksiądz Augustyn tutaj powiedział, że nie ma bliskiej okolicy zakonnic. Natomiast w kronikach parafialnych jest zapisane, że słyszano chóry anielskie. No i to była taka niebiańska atmosfera. No niestety później dosyć szybko ksiądz Augustyn umarł, no i ten temat już nie był, prawda, badany. Na szczególności nie szukano tego w kronikach. Może teraz przy tej okazji odnajdzie się to. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Takie kolejne wspomnienie. Księży Janie.
No, ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o księdza Józefa Augustyna, też słuchałem, jak wiele on pracował. I jeżeli chodzi o ubiory, to żył bardzo ubogo. Ja znowu wrócę do mojego taty. Tato mówił, pamiętam kiedyś, jak opowiadał, że miał nieraz tak zniszczone ubranie na sobie. Wszystko robił, żeby tylko tutaj powstało to sanktuarium. To są takie, które gdzieś tam zostają w człowieku wspomnienia. I rzeczywiście to był kapłan bardzo oddany tutaj. Ale jemu też dużo przeszkadzano i tworzono różne też i kłamstwa na jego temat.
Radio Maria, prosimy bardzo. Halo, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy o wyłączenie.
Ja dzwonię tutaj z Podkarpacia.
Jeżeli pan może wyłączyć radio swoje.
U mnie wyłączone.
Nie jest wyłączone.
Tylko ja słyszę tam tego.
Ja wiem, bo jest radio niewyłączone. Proszę je wyłączyć.
Dobrze, w porządku. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich dyskutantów.
Tak.
Jestem kapłanem, franciszkaninem.
Kłaniamy się.
I chciałem nawiązać też tutaj do tej rozmowy, szczególnie do rozmowy księdza Jana Saramaka, bo ja pochodzę z parafii Okulickiej jako kapłan 12 lipca 64 roku miałem prymicję w Okulicach i nawiązując, bo tam była mowa, ile lat miał ksiądz Augustyn, jak umarł, więc ja napisałem taką książkę i tam też jest zmianka o Okulicach i o księdzu Augustynie i tam podane jest, że nawet pytałem proboszcza z Okulic, bo tam takie epitafium przy zakrystii jaka tam jest data księdza Augustyna, więc tam jest 1913-1964, czyli wygląda na to, że żył 51 lat. Tutaj też mowa o budowie kościoła. Jako młody chłopak pracowałem przy tym nowym kościele, a stary był, stał między tym kościołem nowym, a obecną plebanią. Byłem też na uroczystości koronacji w okolicach, wtedy byłem już na czwartym roku teologii w Krakowie u franciszkanów. Ja pochodzę z Buczkowa. Mój brat też ksiądz zmarł 3 tygodnie temu, był pogrzeb też Michalita. I chciałem jeszcze powiedzieć jeszcze, że gdy chodzi o księdza Augustyna, ja doskonale pamiętam, jak on przechodził ogromne katusze związane z prześladowaniem. Ja pamiętam nawet niektóre jakieś tam czasopisma, rysunki, no po prostu go kompromitujące i wyrządzające mu wielką przykrość. Miałem prymicję, jak już powiedziałem, 12 lipca 64, a niedługo po moich prymicjach ksiądz Augustyn zmarł. Bardzo go mile wspominam, przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a moja pierwsza komunia święta jeszcze była w tym poprzednim, starym kościele i właśnie on mi udzielał pierwszej komunii świętej, a potem był gospodarzem na moich prymicjach w 64 roku. Wspaniały człowiek, ale muszę też jeszcze podkreślić, o czym to nie było mowy, że miał bardzo ogromne problemy z nabywaniem jakichkolwiek maszyn do budowy kościoła, tak samo i materiałów. I 2 kilometry w kierunku Bratucic czy Buczkowa, tam jest takie wzniesienie i pod tą ziemią uprawną tam jest wspaniała glina. Ksiądz Augustyn sprowadził jakieś maszyny, urządzenia i tam była produkcja gliny, cegły na budowę tego kościoła. Poza tym chciałbym jeszcze zaznaczyć, że gdy chodzi o koronację, gdy chodzi o budowę kościoła i o następne lata, więc również ogromne zasługi, gdy chodzi o kultywację tego kultu pielgrzymkowego, to ma zasługi ksiądz Matyjewicz wspomniany i również ksiądz Mardeusz. A oprócz tego jeszcze chciałem powiedzieć, bo tutaj była taka mowa o studzience w Jerozolimie, gdzie tam brano wodę, więc w okolicach od starego kościoła na zachód, jakieś może niecałe 100 metrów na polu, stała taka studzienka, gdzie była wspaniała, czysta, źródlana woda i ludzie sobie tam tą wodą się obmywali i tą wodę brali do butelek, bo byli przekonani, że ta woda ma cudowną moc. To dzięki Matce Najświętszej. No, pamiętam okolice, bo pochodzę z Buczkowa i pamiętam budowę kościoła, pamiętam koronację, no i księdza, wspaniałego księdza kapłana, właściwie męczennika, bo on tak dużo przeżył w czasie tych lat 50., kiedy odbywała się budowa tego kościoła. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, a szczególnie księdza Jana Seremaka.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać i bardzo ten ojcu Eusebiuszowi dziękuję za wypowiedzenie tych właśnie słów wszystkich i wspomnień. Bardzo dziękuję. Też dobrze, że właśnie o tej studzience wspomniał ojciec Eusebiusz. Tutaj ksiądz proboszcz od razu już też chciał chyba coś powiedzieć, bo ta studzienka jest teraz w tej chwili.
Bo dziś można tą wodę czerpać. Tak, w bardzo sposób dużo. Pielgrzymi pytają się o to miejsce i właściwie ta woda jest dostępna.
Drodzy księże, gdybyśmy chcieli podsumować temat, rozmowy niedokończone, więc i pewnie najlepszym będzie przyjazd do okolic, do Matki Bożej. Księże Janie?
Ja w tym podsumowaniu tak właściwie przygotowując się i też pewno wypowiadając w dniu dzisiejszym i teraz podczas tych rozmów Ja jestem przekonany, że tutaj przed tą Matką Bożą wielu kapłanów, rodaków otrzymało ten niezwykły dar. I dalej uważam, że jednak ten kult maryjny w diecezji tarnowskiej, on dużo pomógł wielu odnaleźć swoją drogę powołania. Na pewno wielu też poprzez różaniec święty odnajduje nie tylko drogę powołania kapłańskiego, ale też i swoją własną niepowtarzalną drogę powołania. I to pewno takie świadectwo chciałbym dać. Sam wiedząc, czym jest dla mnie to sanktuarium w życiu kapłańskim i w moim życiu zakonnym.
Dziękuję bardzo, ksiądz Piotr.
Tak, dla mnie okolice od dawna są takim właśnie niezwykłym miejscem, gdzie Maria właśnie daje życie, ale to, co powiem, to pewnie ksiądz kustosz zatrwoży się. Nie dlatego, że późna pora, tylko dlatego, że mam takie przekonanie. Moi drodzy, wcale nie trzeba przyjeżdżać do okolic, to znaczy tak sądziłem, że ksiądz kustosz się skrzywi.
Uśmiechnął się.
Tak naprawdę to każdy z nas ma takie swoje własne okolice, takie swoje sanktuarium w domu, gdzie ma obraz Pani Częstochowskiej, Pani Fatimskiej, Pani Okulickiej, Pani, która jest dla nas w tylu wezwaniach. I ona w tych wszystkich wezwaniach, w tych wszystkich przedstawieniach, oczywiście dla mnie bliska jest ta Okulicka, dla księdza Romana, dla księdza Jana, w tych wszystkich przedstawieniach ona jest dla nas wzorem. I dla mnie najważniejszy wzór Maryi to właśnie, kiedy się zmieszała, kiedy się zaniepokoiła tymi słowami, to zaczęła rozważać te słowa i to rozważanie tych słów doprowadziło ją do życia. I dla mnie cała tajemnica Maryi to kryje się właśnie w tym. Ona zawsze, kiedy narodził się Jezus, kiedy tu w Nazarecie, czy w Betlejem, czy potem, zawsze ewangelista napisze, a Maryja rozważała te słowa w sercu. I to jest dla mnie najważniejsze, co się łączy z tym tytułem Matka dająca życie. To znaczy, daje mi życie, bo mi daje słowo. Jeżeli to słowo przyjmę, jeżeli to słowo we mnie zamieszka, to wtedy jest we mnie życie.
Dziękuję bardzo, ksiądz kustosz.
Oto twoja matka, to właściwie ta nasza matka, wszędzie spotykana, ta jedna, jedyna, która daje życie, która troszczy się o życie, która jest pokorną służebnicą pańską. I to, co tu zostało powiedziane, dające życie, najpierw Jezusowi, to dające życie, jak każde sanktuarium duchowe, czyli przemienienie, ale to także wieczne, właśnie naśladujemy Marię w tej jej świętości i do tej świętości każdy powinien dążyć. I o to chyba najważniejsze życie, życie wieczne nam chodzi tutaj. Także każdy jest pielgrzymem. Przychodząc do sanktuarium, myślę, że pielgrzymujemy ku niebu.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj byliśmy w okolicach. Temat naszych rozmów, Matka dająca życie. Nasi goście, ksiądz prałat dr Karol Dziubaczka, były kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie, sędzia sądu biskupiego, obecnie ojciec duchowny dekanatu Limanowa, kapelan straży pożarnej. Bardzo dziękujemy. Jest już w drodze. W imieniu księdza pozdrawiamy wszystkich przyjaciół, wszystkich tych, których ksiądz chciał pozdrowić. Był też z nami ksiądz doktor habilitowany Piotr Łabuda, biblista, wykładowca Nowego Testamentu i kierownik katedry Starego i Nowego Testamentu w seminarium w Grudku Podolskim na Ukrainie. Kogo ksiądz Piotr chciałby pozdrowić?
Wszystkich. Ojcze, tak szczególnie to braci wszystkich alumnów, którzy pewnie już raczej śpią, a którzy dojrzewają do kapłaństwa, wszystkich współbraci kapłanów, którzy, ten ksiądz Jan mówił o tej pobożności maryjnej. To jest naprawdę dla nas niezwykle ważne, właśnie być pobożnym maryjnym. Bóg zapłać też za ten czas tutaj, tej audycji, a szczególnie to chcę pozdrowić księdza Michała Bednarza, który przez długie lata...
Mógł się dołączyć do pozdrowień, to mój wykładowca w seminarium.
Mój też wykładowca przez długie lata.
Ogromnie wdzięczny jest.
I człowiek blisko związany z Radiem Maria. Serdecznie go pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Jan Seremak z tej parafii pochodzi, Michalita, obecnie kustosz sanktuarium świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym.
No, bardzo serdecznie też dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich współbraci Michalitów, siostry Michalitki. Pozdrawiam też bardzo serdecznie moich bliskich, krewnych.
którzy się pewno bardzo cieszą, że kult Matki Bożej w dniu dzisiejszym był tak rozsławiony.
Dziękuję. Ksiądz Kustosz, ksiądz proboszcz Roman Majuch.
Dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim moim parafianom, którzy pomogli mi w tych wydarzeniach jubileuszowych, dzisiejszych, tych widocznych i niewidocznych, każdego, tych może cierpiących, którzy z nami się łączyli, a którzy są największą siłą Kościoła Świętego, tego tutaj w okolicach, który wyprasza łaski, i pozdrowić wszystkich, którzy modlą się o potomstwo naszych, moich najbliższych, moją mamę, mojego tatę, który jutro wychodzi z ośrodka rehabilitacyjnego, wraca do domu. Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierają mnie, kapłanów, niech ta matka wynagrodzi.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy jeszcze do wspólnej modlitwy. Chcemy, obejmując wszystkich, tą modlitwą jeszcze u Matki Bożej Okulickiej modlić się. Telefony do studia 14 674 0957 14 674 0957 lub drugi numer 14 674 0958 14 674 0958. Strony hymn Chrystus jest dniem pełnym blasku, strona 971 w tomie czwartym. Następnie psalm 86 o pomoc w przeciwnościach, strona 981. I na zakończenie odmówimy wspólnie antyfonę maryjną. Pod Twoją obronę zapraszamy serdecznie księdza Kustosza, księdza Jana Seremaka. Poprosimy o poprowadzenie naszej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Stańmy teraz w obecności Pana Boga. Podsumujmy cały dzień dzisiejszy. Rozpoczęliśmy miesiąc maryjny, październik. Zastanówmy się, jak wygląda nasze codzienne odmawianie Zdrowaś Maryjo. Czym dla mnie jest różaniec? Wspominaliśmy też o, tak dużo mówiliśmy o Piśmie Świętym. Gdzie jest Pismo Święte w moim domu? Słowo Boże. Tak zastanówmy się, kiedy ostatni raz czytaliśmy Słowo Boże, Słowo Prawdy. Słowo Boże też mówi do nas, wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Dzisiaj rozważaliśmy te wielkie dzieła Boże. Ci, którzy dzwonili tutaj do studia, dzielili się wielkimi dziełami Boga, które w ich życiu dzięki Matce Bożej się dokonały. Czy nie za szybko czasem zapominamy, jak dużo zawdzięczamy Matce Boskiej? Bardzo za to Boga wszystko przeprośmy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Rozgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś czekł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,
Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Weź na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Ksiądz Kustosz nas pobłogosławi.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo dziękuję. Księże Kustoszu, jeszcze słowo.
Bardzo dziękuję, Ojcze Grzegorzu, całej ekipie telewizyjnej, radiowej, realizatorom. Bóg zapłać za Waszą obecność, za Wasze świadectwo i dzięki Wam, także Matka Boża Okulicka znalazła się dzisiaj daleko. Także Bóg zapłać, ta sama Matka Boża. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję księdzu Romanowi, proboszczowi Kostoszowi z Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej za zaproszenie. Też dziękujemy księdzu biskupowi Andrzejowi Jerzowi, który dzisiaj był razem z nami. To też ogromnie ważne i dla tego miejsca, ale i dla nas, dla dzieła Radia Maryja. Dziękuję panu Waldemarowi Leszczyńskiemu, który realizował nasze rozmowy. Też pozdrawiam całą naszą ekipę techniczną radia i telewizji. Dziękuję tym, którzy w Toruniu też czuwali i czuwają. Dziękujemy naszym słuchaczom, tym, którzy dodzwonili się, którzy nam towarzyszyli. Zapraszamy do okolic. Niech Matka Boża daje nam życie, niech nam pomaga stawać się coraz lepszym w tym naszym człowieczeństwie, być coraz lepszymi uczniami, byśmy pomagali sobie w tym odkrywaniu naszej godności jako dzieci Bożych, byśmy jak gdyby nie przegapili czasu naszego nawiedzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu.